Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry.
Pakt senacki, który zawarła opozycja, jest pewnego rodzaju politycznym oszustwem. Poza hasłem antypis sygnatariuszy nic nie łączy, żaden program, żadne idee, a bardzo wiele ich dzieli. To są słowa wicemarszałka Senatu z Prawa i Sprawiedliwości Marka Pęka. Czy pan się zgadza z taką oceną tego paktu, który przyniósł opozycji sukces w ostatnich wyborach do Senatu?
Pakt senacki nie ma żadnego programu i faktycznie został stworzony tylko w celu pokonania Prawa i Sprawiedliwości, uzyskania jak najwięcej miejsc w Senacie, powtórzenia albo poprawy sytuacji z tej senackiej z 2019 roku, kiedy się to udało i Senat stał się jakby niezależną siłą taką, która jest w stanie blokować decyzje rządu i poczynania Izby Niższej Parlamentu. Więc w tym sensie, natomiast czy jest oszustwem? No, z punktu widzenia partii, która walczy z Senatem w obecnej postaci, można to nazywać na różne sposoby. Wydaje mi się, że słowo oszustwo nie jest adekwatne. Tutaj słowo oszustwo pasuje do wielu innych działań opozycji albo jakiejkolwiek sił politycznej. Natomiast w przypadku paktu senackiego to niekoniecznie, ale to jest sprawa drugorzędna oczywiście. Chodzi głównie o cel, w jakim ta instytucja została stworzona, instytucja w pewnym sensie. Więc z tego punktu widzenia jest to taka ocena dosyć trafna w celu pokonania Prawa i Sprawiedliwości w wyborach.
No właśnie, takie mamy polityczne gry słowne, a sądzi pan, że Polacy pozytywnie ocenią Senat w tym kształcie i ten pomysł opozycji, czy nie? Bo widzieli, co się działo, widzieli działalność marszałka Tomasza Grodzkiego, dosyć kontrowersyjnej postaci. Czy tutaj opozycja może wygrać i wygra, bo liczy na 65 głosów?
W gruncie rzeczy mówimy o elektoracie tych partii, które zawiązały pakt senacki. Więc jeżeli dodać ten elektorat do siebie, te cztery elektoraty w gruncie rzeczy do siebie, jeżeli będzie przestrzegana ordynacja wyborcza obowiązująca w wyborach do Senatu, czyli okręgi jednomandatowe, to powtórzenie tego sukcesu jest z 2019 roku, jest bardzo prawdopodobne. Ja sądzę, że tak może być, bo niby z jakiego powodu PiS miałby wygrać w okręgach, w większości okręgów jednomandatowych. No to z badań wiemy, że to poparcie w sumie dla tych partii opozycyjnych jest większe, jeżeli mierzyć się w odsetku czy w procentach, więc z tego punktu widzenia to powinno być tak. Natomiast pańskie pytanie dotyczyło prawdopodobnie również tego, czy coś się zmieniło od 2019 roku, jeżeli chodzi o postrzeganie Senatu. No nic się specjalnie nie zmieniło. Znowu, gdyby się odwoływać do wyników badań opinii publicznej, na przykład realizowanej przez CBOS, systematycznie zadaje się respondentom tego typu pytanie, jak ocenia się Senat, no to się trochę oscyluje, ale to się kształtuje około 30%. Tam się nic nie zmieniło, ani te sprawy niewyjaśnione z marszałkiem Grodzkim, ani inne wystąpienia członków Senatu z opozycji, pana Michała Kamińskiego zwłaszcza, który celuje w atakowaniu Prawa i Sprawiedliwości, były członek Prawa i Sprawiedliwości, nawiasem mówiąc, więc na przykład ten fakt, że były członek Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko, żeby to PiS pokonać, więc nie obniża notowań Senatu, nie sądzę, żeby tutaj jakaś zmiana nastąpiła. Tak to jest, takie są prawidłowości, że akurat jeżeli chodzi o tą ocenę, to ona nic nie traci. Mówię o Senacie, rzecz jasna.
Tak już zmierzając do końca tego wątku, na razie nie ujawniono, w jaki sposób zostanie dokonany przydział okręgów wyborczych i ile miejsc przypadnie kandydatom poszczególnych partii. A czy sądzi pan, że tutaj jeszcze może dojść do jakiegoś zwrotu akcji i ten pakt może się rozpaść, bo mamy problemy ze wspólną listą opozycji. Wygląda na to, że jej po prostu nie będzie, bo chyba chodzi właśnie o miejsca, no i w efekcie dalszym o pieniądze.
Rzecz jasna, ma pan rację. Taka szansa istnieje, ale znowu, gdybym to miał oceniać w kategoriach zależności statystycznych, to lokowałbym ją poniżej 0,50, zakładając, że te szanse lokują się w przedziale od 0 do 1. Poniżej 0,50, no z tego względu, że mniej więcej każdy by chciał mieć jak najwięcej miejsc, myślę o tych czterech koalicjantach, ale z drugiej strony jednak oni patrzą realistycznie. Największą siłą jest Platforma Obywatelska. I ona sprawiedliwie będzie, w mojej ocenie, tak patrzą na to liderzy lewicy PSL-u i ruchu pana Hołowni, że jeżeli on dostanie najwięcej, natomiast tam te różnice, ile dostanie więcej tych miejsc w Senacie, kto, no to są raczej takie sprawy drugorzędne. Jeżeli się taki pakt zawiązało, to ja myślę, że tutaj w stanie, są oni w stanie pogodzić. Ten obecny, prognozowany rozkład głosów w Senacie dla poszczególnych partii według mnie raczej nie odbiega od wyników właśnie badań, więc ja nie sądzę, żeby to było kwestionowane. Nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakichś zasadniczych sporów, które by spowodowały wyjście któregoś z koalicjantów z tego paktu.
Spory są różne. Zobaczymy, jak będzie się sytuacja rozwijała i na opozycji, i w koalicji rządzącej. Ale przejdźmy dalej właśnie do tych politycznych rozmów, bo kampania chyba nabiera tempa, ta prekampania. Ale zacznę od tego, że w lutym liderem rankingu zaufania do polityków był Andrzej Duda. Zaufanie deklarowało 56% badanych do prezydenta. 11. miejsce Donald Tusk. Tutaj deklaracja zaufania to 30%. No i Rafał Trzaskowski, pozycja trzecia, 41% zaufania. Czy tutaj Rafał Trzaskowski może zastąpić w kampanii Donalda Tuska, który prowadzi tą kampanię, zaczął na nowo po wizycie Joe Bidena, dosyć ostro i tak można powiedzieć agresywnie oczywiście wobec PiSu. Czy tutaj Rafał Trzaskowski ma szansę, żeby zastąpić Donalda Tuska, panie profesorze?
Zależy, jak rozumiemy słowo zastąpić. Ono jest kluczowe. Doskonale wszyscy wiemy, że ono jest chyba kluczowe. Co to znaczy zastąpić?
Lider
to
albo szef kampanii.
Tak, nie, ja rozumiem, tylko trochę żartuję.
Oczywiście.
To znaczy, po pierwsze, warunkiem zastąpienia musiało być ustąpienie, mianowicie Donalda Tuska, miejsca Rafałowi Trzaskowskiemu. Po drugie, musiałoby dojść do jakiejś takiej decyzji, która byłaby powtórzeniem decyzji wyborów prezydenckich. Eliminujemy panią Kidawę-Błońską, wprowadzamy Trzaskowskiego. Eliminujemy Tuska, wprowadzamy Trzaskowskiego. To pytanie zadajemy sobie od kilkunastu miesięcy, czy to jest w ogóle możliwe, prawda? No, czy Donald Tusk by się na to zgodził? Czy on dysponuje takimi środkami, takimi instrumentami, taką siłą przekonywania, zastraszania, że ja nie sądzę, żeby do tego mogło dojść. To, że mamy do czynienia z takim faktem, że Trzaskowski cieszy się po pierwsze większą popularnością, postrzegany jest chyba jako polityk, który daje większe szanse Platformie Obywatelskiej do uzyskania sukcesu wyborczego w porównaniu z Tuskiem, to jest fakt znany. Natomiast Tusk ma oczywiście jeszcze pewne inne zalety. Jest bardzo energiczny, bardziej zdeterminowany, bardziej konsekwentny w działaniu. Pewnie tak jest to oceniany w porównaniu z Trzaskowskim. Trzaskowskiemu mniej się chce w pewnym sensie. Nie jest tak przebojowy właśnie, więc to są zalety Tuska. Tusk jest w stanie bardziej może zjednoczyć. Ale nie, no, wszystko przed nami, prawda? Tutaj w tej chwili trudno to coś takiego prognozować. Wiadomo, że w tej chwili Tusk nie sprostał oczekiwaniom związanych z jego powrotem na stanowisko przewodniczącego i trzeba coś z tym zrobić, ale ja nie sądzę, żeby to doszło do zmiany.
Donald Tusk jeździ po kraju i teraz widać, że Platforma Obywatelska zaczyna, no jak mówi Donald Tusk, ten wielki projekt, którego częścią są wyjazdowe posiedzenia Platformy Obywatelskiej w każdym z województw, od wizyty w województwie łódzkim, pierwsze odsłony programowej, która wzbudziła wielkie zainteresowanie. No i tak mówi Donald Tusk, zainteresowanie było tą nową propozycją mieszkań tak naprawdę. Można powiedzieć, że gratisowych. Neoliberałowie zrobią wszystko, żeby zrobić dobrze deweloperom, rentierom i spekulantom. Tak ocenia propozycję Donalda Tuska Jan Śpiewak. A jak pan widzi tą propozycję Donalda Tuska związaną z mieszkaniami? Bo no, to już chyba gdzieś słyszeliśmy, między innymi na lewicy.
Wielokrotnie żeśmy słyszeli, problem z mieszkaniami jest problemem ogólnoświatowym. Myślę tutaj oczywiście o demokracjach zachodnich i niezałatwionym w gruncie rzeczy, a w Polsce jeszcze bardziej, w związku z ubytkami mieszkaniowymi, jakie mieliśmy w czasie wojny. Ja nie sądzę, żeby udało się przy pomocy takiego hasła, że zapewnimy mieszkanie, pierwsze mieszkanie bez kredytów, a później albo będą dofinansowywane te mieszkania w jakiś sposób na wynajem, żeby to przekonało wyborców, że warto podnieść te notowania. czy zainwestować w Platformę Obywatelską. Co innego w gruncie rzeczy w przypadku mieszkań, jeżeli to się wielokrotnie nie udało coś zrobić, poprawić sytuacji mieszkaniowej jakiemukolwiek rządowi od 90 roku, już nie mówiąc o czasach Polski Ludowej. Jeżeli się to nie udało, to niby dlaczego ma to zrobić? Może to zrobić Platforma Obywatelska. Wydaje się, że ten element wprowadzony przez Tuska wynikał z tego, że oczekiwano, stale powtarzano, a wy nie macie programu. No to mamy teraz program, program mieszkaniowy, wskazuje Tuska. Jeżeli chodzi o jego realizację, no to elektorat to oceni. W moim przekonaniu tutaj szanse na to, że to poprawi, szanse czy to notowania Platformy są nikłe. To jest po pierwsze jedyny element, no ale jak dotąd, prawda? Wygląda tak, jakby został wymyślony w ostatniej chwili ad hoc.
A czy notowania Platformy Obywatelskiej nie popsuło troszeczkę albo nie wstrzymało ich te kwestie związane z zakazem jedzenia mięsa, nabiału, ograniczeniami związanymi z podróżowaniem? To mieliśmy w deklaracji C40 Cities, którą podpisał kilka lat temu Rafał Trzaskowski, ale jak mówią jego przeciwnicy polityczni, on realizuje to wszystko, zaczyna to realizować powoli w Warszawie.
To raczej nie podniesie notowań Platformy Obywatelskiej, bo ja myślę, że w ogóle te wszystkie postulaty czy przypominanie, czego chce Platforma, czego chce Trzaskowski i Tusk, ich mankamenty z lat 2007-15, to one są adresowane głównie do tego elektoratu niezdecydowanego. Natomiast elektorat Platformy Obywatelskiej będzie głosował na Platformę Obywatelską bez względu na te C40 Cities i jakiekolwiek inne rzeczy, które łatwo jest skrytykować. Oni będą głosowali na Platformę, bo Platforma to jest jedyna partia, która jest w stanie pokonać PiS. Ten elektorat, preferencje polityczne elektoratu Platformy i samej Platformy, one się pokrywają ze sobą. Co by Trzaskowski jeszcze nie powiedział, czym by nie przestraszył, jeżeli chodzi o te lewicowe lekkie nachylenia, to nie zaszkodzi Platformie. Ona się nie podniesie powyżej 30%, natomiast ja nie sądzę, żeby to cokolwiek osłabiło. A poza tym, no właśnie, chociażby te wyniki, wszystkie wyniki sondażu, które śledzimy od początku, nie pokazują, żeby... Miało to miejsce w końcu już 2 tygodnie temu, przypomnienie tej kwestii, jakoś to nie obniżyło notowań Platformy.
Ale Prawo i Sprawiedliwość idzie w tą retorykę. Wczoraj widzieliśmy klip związany właśnie z tymi wypowiedziami, z tymi deklaracjami, z tymi zamierzeniami. Jeszcze takie pytanie w tej fazie kampanii wyborczej czy tej prekampanii, co będzie wiodącym motywem według pana? Czy właśnie te kwestie związane z tym mięsem, z tym ograniczeniami, czy kwestie związane z mieszkaniami, czy też jeszcze kwestie związane z bezpieczeństwem, bo dalej mamy przecież zagrożenie militarne ze strony Rosji.
Ale to ze strony Prawa i Sprawiedliwości, tak? Co miałoby na korzyść PiSu działać? Tak,
pytanie otwarte, również tak jak pan profesor zauważył właśnie, co by na korzyść Prawa i Sprawiedliwości mogło działać?
Ja powiem, co na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości może działać, chociaż ludzie się do tego przyzwyczaili, mianowicie Unia Europejska, czyli KPO.
No właśnie.
To jest taki czynnik, który będzie obniżał, znaczy nie tyle obniżał, co po prostu trochę mitygował tych niezdecydowanych, bo o nich stale mówimy, o tych kilkunastu procent, tak żeby wrócić do tych 43% poparcia w wyniku wyborczego z 2019 roku. To jest taki czynnik, który może jakby osłabiać tą chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, bo my nie dostaniemy tych środków, w moim przekonaniu, do wyborów, bo później to dostaniemy. Wydaje się, że to teraz...
Bez względu na wynik, panie profesorze?
Jaki wynik?
Czy dostaniemy te środki bez względu na wynik?
Myślę, że tak, że Unia Europejska, w interesie Unii Europejskiej jest zaniechanie takich działań, które mogłyby doprowadzić do wyjścia jakiegokolwiek kraju z Unii Europejskiej, czy pogarszanie relacji z takim krajem jak Polska, która w końcu zaczyna się liczyć. Tak, dostaniemy te środki, jak wygra Prawo i Sprawiedliwość. Czemu nie? Z dużym opóźnieniem, ale dostaniemy. No to, i to jest główny czynnik, bo inflacja raczej chyba będzie traciła na znaczeniu, a poza tym jednak ludzie się dostosowali do inflacji. To samo z cenami paliw na przykład. One są bardzo korzystne, bardzo dobre w Polsce. Czwarte, jeżeli chodzi o dołu, jeżeli chodzi o, no, o, o wysokość ceny. W związku z tym chyba nie takie sprawy, a poczucie bezpieczeństwa związane z wojną Ukrainy, no to działa, oczywiście tutaj działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Ta ostatnia wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdyby ta wizyta była w sierpniu, prawda, czy na początku września, to już w ogóle PiS by chyba zdobył, to byłby taki czynnik wzmacniający. To poparcie uzyskał prawie tyle, co uzyskał w 2019 roku, więc to są takie chyba elementy dosyć najistotniejsze.
A co może pomóc w takim razie opozycji i być może i głównej partii, Platformie?
Nic. Ja nie sądzę, żeby ta sytuacja się zmieniła, bo cóż mogłoby się stać? W tej chwili jakiś kryzys ekonomiczny nam nie grozi. Recesja oczywiście, ona się lekko zwiększa i to znajduje, będzie znajdowało odzwierciedlenie w wielkości PKB, ale przeciętny elektor nie patrzy na te wyniki gospodarcze, czy nie śledzi takich notowań, takich wskaźników sukcesu gospodarczego. Poza tym Polska na tle innych krajów lokuje się bardzo dobrze. To z kolei ludzie wiedzą, więc to raczej działa na korzyść PiS-u. Ja sądzę, że ta sytuacja, która jest obecnie 37-38% głosów na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, w okolicach 27-28% na Platformy, to ona się utrzyma do października.
Będziemy obserwować zatem notowania partii politycznych i na pewno będziemy rozmawiali na ten temat z panem profesorem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.